I ty tak ruszałeś?
Czyli
bawimy się w tajnych agentów.
Chodź!
Aby poznać siebie, trzeba się wystawić na próbę.
Aby poznać siebie, trzeba się wystawić na próbę. Tylko tak może się przekonać każdy, na co go stać. Seneca młodszy.
Oto ja. Onam ja. Onam ja, Wenus Polska. Nie wie człek, co nań przyjdzie i co mu wyryto diamentem na niebie. Przed nim to jest skryto. Szczęśliwa Lidola nim albo zła zawładnie.
Znajdujemy się w lubelskiej trasie podziemnej w jednej z sal poniżej ulicy Archidiakońskiej w tak zwanym teatrzyku.
Lublin powoli budził się ze snu życia. Na niebie świecił jeszcze blady księżyc. Drogą prowadzącą do Lublina jadą furmanki. Na końcu krakowskiego stała potężna brama krakowska, po przekroczeniu której już niedaleko było do gmachu trybunalskiego. A tam...
Co za zbieg, wrzawa, hałas i plątanina! Z krakowskiego przedmieścia, z grodzkiej ulicy, z dominikańskiej ciągną na sądy karoce, kolasy, taradajki, konni i pieszaki. Deputaci, mecenasi, palestra, pisarkowie, klienci, arbitrowie, ciekawi, przekupni, żydzi, mieszczanie, mieszczki, pachoły, trybunalscy i miejscy, kozactwo i rajtary, panów sędziów, służba i dworzanie i Bóg wie jeszcze. Szum tętni gwarzy wre w tym tłumie, jak w kotle czarownic na sabacie. Idąc w dół,
częścią trasy podziemnej są także piwnice pod Trybunałem Koronnym. Te piwnice podobnież były miejscem pracy lubelskiego kata. Kata, który w dawnych wiekach miał co nieco do roboty, gdyż kara śmierci była jedną z kar dosyć powszechnie orzekanych za najcięższe przewinienia.
Tych sal pod Trybunałem jest kilka. W której dokładnie, w jakim czasie znajdowały się poszczególne cele, czy były to pomieszczenia przeznaczone do tortur, tego nie wiemy.
Istnieje prawdopodobieństwo, że gdzieś tutaj mogła być więziona Agnieszka Machurna.
Tak, od skazania do wykonania egzekucji mogła przebywać w tym miejscu. Oczywiście Agnieszka Machurna to jest naprawdę ciekawa osobowość. Mówimy o interesującej kobiecie. Kobiecie równie pięknej, co inteligentnej. I równie inteligentnej, co bezwzględnej. Ta historia zaczyna się w 1648 roku, kiedy Agnieszka Machurna przychodzi na świat w Kolbuszowej. Była córką chłopki pracującej na dworze Lubomirskich i dobosza milicji pańskiej z Dubna. Dzieciństwo spędziła w pałacu. Tam też ujawniła się inteligencja Agnieszki. A to dlatego, że Agnieszka, przysłuchując się lekcjom dawanym dzieciom szlachty, była w stanie nauczyć się samodzielnie czytania, pisania. Opanowała także pewne zwroty w językach obcych. Także udało jej się podpatrzyć pewne sposoby zachowań charakterystyczne dla przedstawicieli rodów szlacheckich. Nie wiadomo, czy już w tym momencie w jej głowie pojawił się plan na życie, który ostatecznie doprowadził ją do tych piwnic i do spotkania z lubelskim katem.
Ach, oto ja. Onam ja. Wenus Polska, której czołem biły państwa i humorowi memu się dziwiły, pięknej urodzie, której i matrony same, nie zajrzawszy za swą, mnie poczytały damę. Ach, będąc rozbadana, ośmielona dobrami natury, jęłam bujać wysoko, nietrwałymi pióry latać. Latać i kara wyżej, przelatuje zonę mej fortuny. Więc spadam i tu we krwi tonę.
Egzekucja Agnieszki Machówny odbyła się w 1681 roku. Dokładnie 300 lat później pojawiła się inna samozwańcza arystokratka, Anastazja Potocka.
Anastazja, Anastazja, dumna córka wyższych sfer, dziennikarski cud Paryża, entuzjastka mocnych gier. Anastazja, Anastazja, najpierw radość, potem żal, matahary parlamentu, nie uznaje sentymentów, robi swoje, robi szmal, idzie w dal. Anastazja.
Witam. Dziś przedstawię Państwu nieco już zapomniany, ale w pewnym sensie wiecznie żywy życiorys niejakiej Anastazji Potockiej. Zastrzegam, że nie wiem, czy osoba ta jeszcze żyje. W każdym razie wycofała się z życia publicznego i raczej już o niej nie usłyszymy w telewizji. Dlatego wrzuciłem ją do postaci historycznych. Kim była hrabina Anastazja Potocka? Otóż naprawdę nazywała się Marzena Domaroz. Urodziła się w 1967 roku w rodzinie prostych pracowników PGR w miejscowości Góra pod Stargardem Gdańskim. Mieszkała w PGR-owskich czworakach wraz z rodzicami i siostrą. Ukończyła liceum w Stargardzie i chciała zostać dziennikarką. W chwili tzw. przemian ustrojowych pracowała w Radiu Gdańsk i Wieczorze Wybrzeża. Wyrwała się z PGR-owskiego dziadostwa, z kręgu rodziny i znajomych, poznała wielu bogatych i obytych w świecie ludzi, zarobiła pierwsze pieniądze. Zachłysnęła się wielkomiejskim blichtrem, zaczęła ostro imprezować, romansować i pić. Wkrótce zaszła w ciążę. W 1991 roku ukradła z redakcji Wieczoru Wybrzeża firmową pieczątkę. Następnie, podając się za kompetentną osobę, przyjmowała pieniądze od przedsiębiorców, obiecując im w zamian reklamę w gazecie. Pewnej lekarce ukradła 2 złote pierścionki. Złodziejstwa te zaczęły wychodzić na jaw, w związku z czym została zwolniona z pracy. Przytłoczona długami, brakiem pracy, dodatkowo obciążona wizją procesu za oszustwa, Marzena musiała wrócić z podkulonym ogonem do rodzinnych PGR-owskich czworaków. Tutaj jednak stała się rzecz dziwna, ale wytłumaczona wiele lat później. Otóż przyparta do ściany powyższymi okolicznościami pani Domaroz została zwerbowana przez Urząd Ochrony Państwa. Wiosną 1992 roku wyjechała do Warszawy. Według jej własnej wersji wyskrobała ze swojego papierowego dowodu osobistego słowa Domaroz i Zblewo, czyli wieś, w której się urodziła. W zamian napisała nazwisko Potocka, a jako miejsce urodzenia podała Kraków. Ubrała się ekstrawagancko z dużym, szerokim kapeluszem i zaczęła rozpuszczać po mieście plotki, że jest hrabiną Anastazją Potocką. Twierdziła, że jest korespondentką gazety francuskiej Le Figaro. Ponadto opowiadała, że przyjechała do Polski z Francji, aby załatwić sprawy odzyskania rodzinnego majątku Potockich w Walewicach.
Czy są propozycje dalszych kandydatów? Nie ma, nie słyszę. W związku z tym, że na stanowisko marszałka Sejmu zgłoszono 3 kandydatów, zarządzam głosowanie imienne. Za chwilę ogłoszę 60-minutową przerwę w obradach w celu przygotowania kart do głosowania. Dziękuję i zarządzam przerwę w obradach.
Kiedy pierwszy raz chodziłam z Iwoną do Sejmu, spojrzałyśmy na siebie jak wryte. Każdy facet miał to w oczach. Przelecieć nas na każdym stopniu schodów, bez mrugnięcia okiem. Taka bomba erotyczna tam panuje. Seks, wuda i ploty. Wystarczy kiwnąć palcem, pójść w jakiś cichy kąt i nie ma problemu. Obrzydliwe. Każdą najbrzydszą babę wystarczyłoby wpuścić do Sejmu na 24 godziny, a wyleczoną by ją tam z kompleksów do końca życia. Jak poszła fama o moim udokumentowanym pochodzeniu hrabianki,
Andrzej Potocki zaczął mnie od razu nazywać kuzynką. Obejmował mnie w holu i pytał, co słychać, kuzyneczko? A wtedy się zorientowałam, że on taki sam hrabia jak ja, hrabianka.
Po śmierci matki Agnieszka ciągle jeszcze pracowała przy dworze. To Helena Tekla Lubomirska doceniła takiej niezrównaną urodę, jak i sposób bycia. Pomogła Agnieszce w zaaranżowaniu jej pierwszego małżeństwa. Było to małżeństwo z żołnierzem, kozakiem nadwornym rodu Lubomirskich. Był to Bartosz Zatorski. Już podczas trwania tego małżeństwa uciekła do Krakowa, gdzie żyła, zdobywając tam także licznych adoratorów i niekoniecznie chwaląc się swoim chłopskim pochodzeniem. Później wraca z powrotem do męża, który o dziwo decyduje się ją przyjąć. Ale ten powrót, że się tak wyrażę, żony marnotrawnej, nie trwał długo. Gdyż już w 1670 roku Agnieszka ponownie wyjeżdża, tym razem do Warszawy. W Warszawie posługuje się imieniem Aleksandra i podaje się za córkę Marcina z Rytwan-Zborowskiego. Ten akurat ród był rodem prawie że wymarłym. Jako Aleksandra dostaje się w pobliże dworu Leonory Habsburżanki, która była żoną Michała Korybuta Wiśniowieckiego, późniejszego króla. I ona trafia w okolice tego dworu, zmyślając piękną historię o tym, jak to za dzieciństwa była ukrywana w chacie chłopskiej przed nieprzyjaciółmi, jak to jest sama na świecie potomkini zubożałego rodu szlacheckiego. I tam też zawiera kolejny związek małżeński. Tym razem z Giordano Collatim von Eckerin, który był oficerem w służbie Habsburgów na dworze Eleonory. Z tym mężem wyjeżdża do Wiednia. W Wiedniu wikła się w następne romanse. Jej następny mąż zdaje się już wyprowadzony z równowagi kolejnymi zdradami Agnieszki. Postanawia sprawdzić jej historię. Znajduje dowody na fałszerstwa, więc wygania Agnieszkę z domu, pozbawiając ją tak majątku, jak i czci.
Ona mia, która w Polsce zrodziła się w cieniu. Byłam wszystkim z gładkości w wielkim poważeniu. Ona mia, co w mej twarzy róże i lilie wespół kwitnęły z mych piersi i szyję. Co i z oczu łask pełnych Cupido się rodził, a wędy, wędki w serca ludzkie kochania zawodził. Był taki moment, że jeden drugiemu zazdrościł znajomości ze mną. Było w dobrym tonie pójść na kawę czy koniak z Potocką, tak żeby wszyscy wiedzieli i każdy widział. Była podstawa do gadania. Panowie, miałem też tę przyjemność. Jeden kiedyś zwrócił mi uwagę, że chodzę zbyt wydekoltowana, co rozprasza posłów i odciąga ich od spraw wagi państwowej. Gdyby się pan skupiał bardziej na moim intelekcie, a nie na dekolcie, to nie byłoby problemu. Zripostowałam. Na imprezie. Panie pośle, to może się teraz dowiemy, jaką sumę pan zaoszczędził. No, dużo. To mi nic nie mówi. No to niech pani na mnie popatrzy. No to patrzę. Złoty sygnet na palcu, złote oprawki od okularów, złoty zegarek. Ten styl. Ma być od razu widać, że chłop majętny. Przyjechała taksówka, a poseł do mnie. Czy ja mógłbym z panią zamienić słowo na osobności? Proszę bardzo. Otwiera dyplomatkę, wyjmuje kopertę, grubą tak na dwa palce. W środku 100 dolarówki. Pokazał mi kopertę i mówi, ile będzie kosztowało, żeby pani tu została do rana. Pan pyta poważnie? Jak najbardziej. To ta koperta jest za cienka. Odwróciłam się i wyszłam.
Co miała do zaoferowania Marzena Domaro z Welhrabina Anastazja Potocka? Innymi słowy, w jaki sposób mogła przydać się służbom do kontrolowania prominentnych polityków początku lat 90. To akurat nie trudno zgadnąć. Mogła zaoferować swoje ciało i szantażować tych, którzy połasili się na jej wdzięki. Hrabina Potocka sprzedawała się polskim politykom, w zamian za co żyła dostatnio jak pączek w maśle. Wszystkich tych polityków podniecała myśl o obcowaniu z hrabiną, w dodatku ciągle wydekoltowaną i ubierającą się na modłę zagraniczną. Tymczasem hrabina skrzętnie gromadziła informacje o swoich intymnych kontaktach, po czym przekazywała je oficerom prowadzącym z UOP. Informacje te z pewnością zostały wykorzystane, aby ich szantażować, no ale tego akurat nie jestem w stanie sprawdzić, bo nie mam dostępu do archiwów służb postkomunistycznych. W każdym razie po kilku miesiącach Anastazja zaczęła tracić na popularności, a politycy, do których najwyraźniej zgłosili się już agenci, zaczęli jej unikać i przestrzegać innych. Książka pod tytułem Pamiętnik Anastazji P. ukazała się na rynku wydawniczym w listopadzie 1992 roku. Okazała się prawdziwym hitem i sprzedano ponad 400 tysięcy egzemplarzy. Sama treść była sporym skandalem i wynikało z niej, że dyzmokratycznym politykom sejmowym w głowie tylko pijatyka i seks, a nie jakieś tam dobre ojczyzny.
Runęły mury, padły góry, a świat do przodu ostro gna. I tylko jedno się nie zmienia, ta damsko męska gra. Nieważne właśnie i podziały, które nas dręczą wiele lat. Ważne, że wiedzą politycy, na czym od wieku stoi świat. Z Anastazją, z Anastazją.
Kiedy poznaję faceta i widzę, że wystarczy kiwnąć palcem, a on natychmiast na mnie poleci, ogarnia mnie obrzydzenie. Nie lubię łatwych zdobyczy. Pociągają mnie mężczyźni, którzy nawet jeżeli podrywają, to robią to dyskretnie. Sprawiają wrażenie, że trzeba o nich zabiegać. Na jednej z imprez jeden taki nagle usiłował mi włożyć łapę pod spódnicę. Dostał po gębie i wtedy zwyzywał mnie, na czym świat stoi, ty chamska, perfidna zdziro, jak nie chcesz, to nie prowokuj. Jak ja rzeczywiście prowokuję i chcę, to nie ma takiej siły, żeby coś mi się nie udało. Natomiast kogoś takiego jak pan, to nie muszę prowokować, bo pan rzuca się na wszystko, co nosi kieckę. Odpowiedziałam spokojnie, chociaż wszystko się we mnie gotowało. Ona mia, gdym z cukrowych ust słów dobywała ludzi złotym łańcuchem, za sobą związała, którzy z gładkiej mowy mej, a gładkości mownej, opadali na złotej sieci mej połownej. Tak bujając, jak orlica do woli, gdy to jednej gałązki, gdzie ma sieść, siąść, zakoli.
Agnieszka nie rezygnuje tak łatwo. Do cesarza Leopolda Habsburga udaje jej się dotrzeć w jakiś sposób i tam opowiada kolejną bardzo intrygującą i oczywiście zmyśloną historię, tym razem o tym, jak to zostaje porwana z klasztoru przez swojego męża, który ożenił się z nią i postanowił roztrwonić cały posag, który za ten ożenek dostał. Agnieszka dostaje znaczące odszkodowanie, wyjeżdża do Włoch, gdzie ma po raz kolejny wrócić do swego ulubionego sposobu życia wystawnego, ma bawić się nawet i w Watykanie. Być może ze względu na to, że odszkodowanie od cesarza Leopolda już się kończyło, postanowiła szukać następnego sposobu zarobkowania, którym oczywiście w jej wypadku było małżeństwo. Wybrała sobie dosyć perfidnie kolejną ofiarę, Stanisława Rupniewskiego, który miał wtedy lat 16, a jako sierota był głównym spadkobiercą znaczącego majątku Rupniewskich. Agnieszka, zdaje się, owinęła sobie młodziana wokół palca, doszło do jej kolejnego ślubu i wyjazdu do Paryża. Z tym mężem zresztą doczekała się syna. Mąż jej umiera w Paryżu. Agnieszka zostaje więc dziedziczką fortuny Rupniewskich i postanawia wrócić do Polski, do Rupniowa, gdzie została majętność, którą po mężu chce dziedziczyć. I w tym momencie komplikuje się historia Agnieszki, a to dlatego, że po prostu jeszcze jedna kobieta ma chrapkę na ten majątek, mianowicie siostra Stanisława, Anna z Rupniewskich-Szembekowa.
Każda epoka, każda prawie profesor Krawczuk o tym wie, ma jakąś swoją Anastazję, a czasem nawet dwie. Najmniej w miłości ważne opcje, skuteczność liczy się i czas. Dopóki stać nas na emocje, do dechy duszy życia gaz. Z Anastazją, z Anastazją.
W PSL-u jest największe skomasowanie prostaków. Balangi kończą się zawsze tym, że wszyscy padają pod stół. To są głównie chłopi, którzy zachowują się dokładnie tak, jakby ktoś, kto prosto od pługa, trafił na salony. Jest poseł, który ma taką dewizę. Jak ja se przyjadę do tej Warszawy na 4 dni, kobito, to ja wiem, że żyję. Rozumiesz? Wiem, że żyję. I choćby dlatego samego warto być posłem.
Pikantne historie z książki doprowadziły do kilku rozwodów oraz upadku karier. Spora część elity demokratycznego państwa została skompromitowana, a część bez wątpienia zwerbowana przez UO. W 1993 roku ukazała się kontynuacja pamiętnika pod tytułem Anastazja P. raz jeszcze, ale nie powtórzyła ona sukcesu części pierwszej. To, co zrobiła, skompromitowało przede wszystkim ją. Gdy wydało się, że jest oszustką, została aresztowana i miała sprawę sądową, zresztą zamiecioną pod dywan. No, przecież dobrych agentów nie obowiązuje prawo i nie wsadza się ich do paki. W 1997 roku wybuchła afera z tak zwaną szafą Lesiaka. Skład dokumentów, które oficer UOP Jan Lesiak przechowywał w prywatnym mieszkaniu, wchodziła też teczka Marzeny Domaroswel Anastazji Potockiej. To właśnie stąd wiemy, że była prowadzona przez służby. UOP opłacała nie tylko jej mieszkanie i samochód, ale też rachunki za ekskluzywną garderobę i inne potrzebne w pracy agenturalnej rzeczy. Po 1994 roku wycofała się z życia publicznego. Nigdy już nie wróciła do rodzinnej wsi i zerwała kontakty z rodzicami, którzy wychowywali jej córkę. Z córką zresztą też nie utrzymuje kontaktów. Podobno wyjechała do Japonii. W innej wersji ma mieszkać gdzieś na Pomorzu. Właściwie nie wiadomo, czy w ogóle żyje.
Ona mia, com subtelny, wielki rozum miała. Bym tylko czyn od końca każdy zaczynała. Bym skutek przewidziała. Lecz któryż rozum wielki tego dostojeństwa, aby nie miał mieć swojej przywary szaleństwa?
Siostra Stanisława, Anna Szembekowa, próbuje położyć ręce na tej majątności, więc zaczyna szukać sposobów, jak unieważnić związek małżeński. Gromadzi dokumenty i wtedy zakłada pierwszą sprawę, która miała trafić przed lubelską kadencję Trybunału Koronnego, gdyż chce udowodnić, że Aleksandra nie tylko nie jest szlachcianką, za jaką się podaje, ale także jest bigamistką, bo była już żoną Kolatiego. Agnieszka nie ma zamiaru czekać, bo wzięła więc pewne środki zapobiegawcze. Jednym z nich było kolejne małżeństwo, czwarte już z kolei, wyszła za starostę Kazimierza Domaszewskiego. Zdaje się, że także nie był kryształową postacią i zdecydowanie najbardziej liczył się dla niego majątek żony którym miała dysponować, no, po tym jak wygra sprawę w Trybunale oczywiście. Także Agnieszka w tamtym czasie znajduje ostatnich potomków Zborowskich, których przekupuje, żeby potwierdzili jej wersję, że ona jest Aleksandrą. Takie zeznanie miało podważyć oskarżenie o chłopskie pochodzenie, które było niezwykle ciężkim oskarżeniem w tamtych czasach. Pierwszą sprawę przed sądem Agnieszka wygrywa. Ale to nie jest koniec. Anna znajduje pierwszego męża Agnieszki i namawia go, by złożył pozew o bigamię. Dochodzi do drugiej sprawy, w trakcie której Anna przekupuje także czwartego męża Agnieszki. Dlaczego ostatecznie druga sprawa skończyła się przegraną Agnieszki? Poszło o drobiazg, w pewnym sensie związany z próżnością Agnieszki, gdyż ona, fałszując dokumenty, postanowiła odjąć sobie lat i w metryce sfałszowanej urodzenia wpisuje jako datę urodzenia rok 1651. Rzekomy ojciec zmarł w 1649. Stąd też absolutnie nie dało się obronić teorii, że ona jest jego córką. Po wpisaniu 1648 być może fortel by się powiódł. Ale tak proces zakończył się skazaniem.
Tobie, jedyny Boże, me świadome sprawy. Tu mnie każ, a na sądzie Twym bądź już łaskawy. A Ty, Synu mój wdzięczny, latorostko mała, rośń, żyj na późne wieki. A co bym Ci miała w wieczny dać upominek, miej to zaiściznę mądrym, mężnym. Bóg daje cały świat w ojczyznę.
Agnieszkę skazano na szarpanie piersi kleszczami i ścięcie. Pierwszą część zdecydowano się jej jednak odpuścić. Skończyło się tylko i wyłącznie egzekucją, która miała zostać dokonana na lubelskim rynku.
Ona aspirowała do stanu szlacheckiego. Bardzo skutecznie przekonywała wszystkich do tego, że tą szlachcianką jest. Do tego stopnia była skuteczna, że mimo że Trybunał jednoznacznie wiedział, że jest pochodzenia chłopskiego, to mimo wszystko śmierć, na jaką ją skazał, była śmiercią przypisana raczej stanowi szlacheckiemu. Ona jako chłopka powinna zostać powieszona, natomiast została ścięta.
Tnij, mieczu. Ty, otwórco, jedynaczce moi, miejsce pokutujących daj, gdzie wierni twoi. Dalej o swej ruinie zamilczę, albowiem sam sobie człowiek zgubą sobie jest i zdrowiem.
Jeśli by karać każdego, kto ma charakter przewrotny i zły, to kara nie ominie nikogo. Seneka Młodszy.